Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Tego 6 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś rozpoczniemy nowy cykl czwartkowych audycji. Ich autorem jest ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, wykładowca teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tematem zaś książkowy wywiad z Benedyktem XVI, Światłość Świata. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie, w tym relacja zakończonego przed chwilą modlitewnego spotkania papieża z włoskimi biskupami. Zapraszam.
Świętujące 150-lecie zjednoczenia Włochy mają powody, by być dumne z tego, co czyni w tym kraju Kościół. Wiara w Chrystusa nie prowadzi bowiem do wyobcowania, wręcz przeciwnie, spotkanie z ożywczym słowem Ewangelii wciąż na nowo staje się źródłem cywilizacji, łączy ludzi, wzbogaca tkankę społeczną i znajduje wyraz w kulturze, sztuce i działalności charytatywnej. Powiedział Benedykt XVI w czasie modlitwy z włoskimi biskupami w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej. Papież odmówił z nimi różaniec oraz zawierzył Włochy Maryi. W homilii zwrócił uwagę na troskę Kościoła o główne problemy tego kraju, w tym obronę życia oraz trudną sytuację rodzin.
Rodzina pozostaje bowiem podstawowym miejscem, w którym mogą się rozwijać osoby wolne i odpowiedzialne, uformowane przez te wartości, które otwierają na braterstwo i uczą stawiać czoła przeciwnościom. Jedną z nich są dzisiaj trudności ze znalezieniem pracy. Przyłączam się zatem do tych, którzy apelują do polityków i przedsiębiorców, aby uczynili wszystko, co w ich mocy, w celu przezwyciężenia bezrobocia, które odbiera młodym ochotę do założenia rodziny i co z kolei ma poważne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju społeczeństwa. Drodzy bracia biskupi, nie wahajcie się wzywać wiernych świeckich do przezwyciężania postawy izolacji i obojętności, by i oni w pierwszej osobie uczestniczyli w życiu publicznym.
Papież zatwierdził wybór arcybiskupa większego Ernakulam w Indiach, dokonany przedwczoraj przez synod kościoła syro-malabarskiego, zebrany w Kochinie w indyjskim stanie Kerala. Nowym zwierzchnikiem katolików tego obrządku został dotychczasowy biskup Tukalaj, 66-letni George Allen Cherry.
Zaniedbane elementy nauczania Soboru Watykańskiego II liturgii przypomniał Benedykt XVI w przesłaniu z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej. Oficjalne obchody tego jubileuszu rozpoczęły się wczoraj i potrwają do soboty. Przewodzi im wielki kanclerz uczelni kardynał Zenon Grocholewski. To również do niego zostało zaadresowane papieskie przesłanie. Na wstępie Benedykt XVI zaznaczył, że aby dobrze zrozumieć tożsamość i misję tej uczelni, należy pamiętać, że jej powstanie wpisuje się w głęboką reformę muzyki sakralnej, którą zainicjował Pius X motu proprio trale sollecitudini. Święty papież Sarto oparł się w niej na wielkiej tradycji Kościoła, zwłaszcza gregoriańskiej, przeciwstawiając się jednocześnie wpływom muzyki świeckiej, w szczególności operowej.
Benedykt XVI podkreślił w tym względzie ciągłość kościelnego nauczania o liturgii. Zauważył przy tym, że niektóre elementy soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium odnoszące się właśnie do muzyki sakralnej zostały zaniedbane czy wręcz uznano je za przestarzałe, ponieważ miały one rzekomo ograniczać wolność i kreatywność jednostki czy wspólnoty. Chodzi tu w szczególności o aktualność wielkiego dziedzictwa kościelnej muzyki sakralnej oraz o wymóg uniwersalności, co jest cechą chorału gregoriańskiego. Papież przypomniał też inne kryteria muzyki sakralnej, które wskazał Sobór Watykański II, a które dziś powinniśmy starannie rozważyć. Jej modlitewny charakter, godność i piękno, pełna zgodność z tekstami i gestami liturgicznymi, zaangażowanie zgromadzenia wiernych, a co za tym idzie prawidłowe dostosowanie do kultury lokalnej przy jednoczesnym zachowaniu uniwersalności języka wyrazu. Prymat chorału gregoriańskiego jako najdoskonalszego wzorca muzyki sakralnej oraz mądre wykorzystanie innych form wyrazu, które należą do dziedzictwa historyczno-liturgicznego Kościoła w szczególności, ale nie tylko, polifonii, znaczenie chórów, zwłaszcza przy katedrach.
Papież zaznaczył, że w kontekście aktualnych kontrowersji należy pamiętać, iż podmiotem akcji liturgicznej nie jest jednostka czy jakaś grupa, która sprawuje Eucharystię, lecz Kościół. W liturgii, podkreślił, działa Bóg za pośrednictwem Kościoła, który ma swą historię, bogatą tradycję oraz własną kreatywność. Tradycja i rozwój są tu nierozerwalnie złączone. Ten związek bardzo wyraźnie podkreślali też ojcowie soborowi, stwierdził Benedykt XVI w przesłaniu z okazji stulecia Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej.
Ten, kto wprowadził do kościołów gitary i popularne piosenki, chciał zapewne tanim kosztem zyskać sobie młodych. Było to jednak prostackie i w efekcie obraża inteligencję wiernych. Te twarde słowa pod adresem współczesnej muzyki sakralnej padły z ust jednego z największych autorytetów muzycznych we Włoszech. Riccardo Muti to wybitny dyrygent, były dyrektor La Scali. Dziś kieruje orkiestrą symfoniczną w Chicago. Do zabrania głosu w sprawie postępującej dekadencji liturgicznej, jak to nazwał, skłoniła go niedawna wizyta we Włoszech i niedzielna Eucharystia. Swoimi wrażeniami podzielił się w Trieście, gdzie przyznano mu honorowe obywatelstwo miasta. Muzyka zawdzięcza bardzo dużo Kościołowi, mówił Muti. Nie myślę tu jedynie o chorale gregoriańskim, który jest wspaniały. To pozytywne oddziaływanie trwa do naszych czasów. Ale naprawdę nie potrafię zrozumieć, co robią te gitarowe piosenki w naszych kościołach. Ta muzyka przecież nas obraża, a tekstów lepiej nie komentować, żalił się włoski dyrygent. Zauważył on jednocześnie, że większość włoskich kościołów posiada bardzo dobre organy, które najczęściej milczą. Riccardo Muti zaapelował zarazem, by Kościół nie przekreślał współczesnego człowieka i nie uważał go z góry za muzycznego analfabetę. Jestem pewien, że gdyby w naszych kościołach mogło zabrzmieć na przykład Ave Verum Mozarta, to nawet ludzie najprości, którym obca jest muzyka, poczują się duchowo pobudzeni tym utworem. Niestety nie da się tego powiedzieć o gitarowych piosenkach, zaznaczył Muti. Włoski dyrygent zastrzegł, że czym innym jest Negro Spirituals. Muzyka ta ma własną tradycję i bywa wykonywana na wysokim poziomie. Nie należy ona jednak do naszej kultury. My mamy inną kulturę, której nie doceniamy i której zbyt łatwo się wyzbywamy, podkreślił Riccardo Muti. Warto dodać, że Muti nie po raz pierwszy w ten sposób wyraża się o współczesnej muzyce sakralnej. W ubiegłym roku poproszono go, by napisał wstęp do antologii tekstów Józefa Ratzingera i Benedykta XVI na temat sztuki i muzyki sakralnej. Włoski dyrygent wyraził wówczas wdzięczność papieżowi za zwracanie uwagi na niski poziom pieśni śpiewanych we włoskich kościołach. Wynika to ze słabej edukacji muzycznej w szkołach oraz znikłego zainteresowania muzyką u proboszczów, a może i u biskupów, napisał były dyrektor La Scali we wstępie do papieskiej antologii Laudate Dio con arte.
Powróćmy do tradycji domowych ołtarzyków i kapliczek, apeluje kardynał Raymond Burke, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Zdaniem watykańskiego hierarchy, Dążąc do odrodzenia pobożności maryjnej w miesiącu maju, warto przypomnieć sobie o tym, co w naturalny sposób tę pobożność umacniało. Jedną z takich sprawdzonych praktyk jest wyznaczenie w domu przestrzeni sakralnej, miejsca, w którym rodzina gromadzi się na modlitwę. Amerykański kardynał wspomina, jak sam w dzieciństwie wraz ze swym rodzeństwem opiekował się co roku w maju maryjnym ołtarzykiem, przynosząc do niego wiosenne kwiaty. Obecność takich miejsc w domu pobudza pobożność i przypomina, że Pan Bóg jest naszym stałym gościem, a rodzina prawdziwym kościołem domowym, podkreśla kardynał Burke.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Wywiad Petera Zeewalda z Benedyktem XVI Światłość Świata to książka niezwykła. Nie jest ona owocem, jak to bywa przy papieskich tekstach, pracy wielu ludzi, którzy pomagają papieżowi w sprawowaniu jego urzędu, w tym misji nauczania. Ta książka to owoc bezpośredniej rozmowy dziennikarza z Ojcem Świętym. Benedykt XVI poświęcał Peterowi Zeewaldowi codziennie jedną godzinę, od poniedziałku do piątku, podczas swoich wakacji w ostatnim tygodniu lipca 2010 roku w rezydencji w Castel Gandolfo. A zatem książka, która w polskim wydaniu liczy sobie prawie 200 stron, powstała podczas 6 godzin rozmowy. Potem dziennikarz tę bezpośrednią rozmowę opracował, a Benedykt XVI ją autoryzował, wprowadzając jedynie drobne korekty. Zeewald, pytany o wrażenia z czasu swych rozmów z papieżem, stwierdził: gdy się go tak słucha i siedzi obok niego, czuje się nie tylko precyzją jego myślenia i nadzieją, która pochodzi z wiary, ale też w specyficzny sposób dostrzega się widzialny blask światłości świata, oblicza Jezusa Chrystusa, który chce spotkać każdego człowieka i nie wyklucza nikogo. Wywiad z Benedyktem XVI Światłość Świata to analiza sytuacji Kościoła we współczesnym świecie, a także apel do Kościoła i świata, do każdego z osobna, by podjąć namysł, nawrócenie, by przywrócić Bogu centralne miejsce w naszym życiu. Sądzę, że każdy, kto dziś chce rozmawiać o Kościele i świecie, powinien tę książkę przeczytać, a potem do niej wracać. Nie jest ona oczywiście oficjalnym głosem biskupa Rzymu, ale jest głosem człowieka, który jest papieżem, wybitnym teologiem, wieloletnim najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II jako prefekt Kongregacji Wiary. Jest głosem, w który warto się wsłuchać. Cykl, który tą dzisiejszą refleksją się rozpoczyna, chce być przybliżeniem myślenia Benedykta XVI o Kościele i świecie współczesnym, a także zaproszeniem, by sięgnąć samemu, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, po książkę Światłość Świata. Jej pierwszy rozdział zatytułowany jest Papieże nie spadają z nieba. Benedykt XVI mówi o swoim wyborze tak: byłem całkowicie pewny, że ten urząd nie jest moim powołaniem, że Bóg zapewni mi teraz po wyczerpujących latach trochę spokoju i wytchnienia. Rzeczywiście, w chwili wyboru Józef Ratzinger miał 78 lat, a zadania, jakie na początku XXI wieku stanęły przed biskupem Rzymu, wymagają sił, których komuś w tym wieku ma prawo brakować. Benedykt XVI stwierdza: mogłem tylko powiedzieć, uzmysłowić sobie, wola Boża jest najwyraźniej inna i zaczyna się dla mnie coś całkiem odmiennego, nowego. On będzie ze mną. Do tej prostej wiary w obecność Chrystusa jako fundamentu swego posługiwania i w ogóle posługiwania Kościoła w świecie papież Benedykt XVI często się odwołuje. Tłumacząc istotę swego nauczania, zauważa: ważne jest to, że nie przedstawiam moich idei, lecz próbuję myśleć i żyć wiarą Kościoła oraz działać, wypełniając w posłuszeństwie jego misję. Oto papież, który ma najwyższą władzę w Kościele, mówi o posłuszeństwie wierze Kościoła. Zapewne nie rozumieją tego ci, którzy postrzegają Kościół jako jakąś organizację, której szef może, w zależności od osobistych upodobań oraz doraźnych okoliczności, pozmieniać różne rzeczy. Ale to zupełnie nie tak. Papież jest sługą Ewangelii i ma być poddany woli Bożej, którą na różne sposoby Kościół poznaje, a nie swego rodzaju przewodniczącym partii, który zastanawia się, co obiecać, aby wygrać następne wybory. Mówiąc o swym posłuszeństwie wierze Kościoła, Benedykt XVI wspaniale tłumaczy, na czym polega nieomylność papieża. Wokół tej prawdy narosło bowiem wiele nieporozumień. Niektórzy myślą, że Kościół twierdzi, iż papież, jak tylko otworzy usta, to wygłasza nieomylne prawdy. Inni zdają się widzieć w papieskiej nieomylności jakąś uzurpację do posiadania nadzwyczajnej wiedzy. Jeszcze inni sądzą, że, na co zwraca uwagę w rozmowie z Benedyktem XVI redaktor Zewald, skoro papież jest nieomylny, to znaczy, że jest on władcą absolutnym, którego myśl i wola stanowią prawo. Benedykt stwierdza jasno, to fałszywy pogląd, po czym tłumaczy, że powstało pytanie, czy gdziekolwiek istnieje ostateczna rozstrzygająca instancja. Sobór Watykański I zgodnie z długą tradycją ostatecznie stwierdził, istnieje nieodwołalne rozstrzygnięcie. Nie wszystko pozostaje otwarte. Papież może w pewnych okolicznościach i pod pewnymi warunkami podjąć ostatecznie wiążącą decyzję, dzięki której będzie jasne, co jest wiarą Kościoła, a co nią nie jest. Ale to nie znaczy, że papież ciągle może być nieomylny. Jedynie w szczególnych sytuacjach, gdy wie, że nie działa samowolnie, ale w jedności z całym Kościołem, prowadzony przez Ducha Świętego, może powiedzieć, to jest wiara Kościoła i może wypowiedzieć swoje nie temu, co tą wiarą nie jest. Taka możliwość rozstrzygnięcia jakiejś sprawy wiary jest konkretną realizacją obietnicy Jezusa, że Duch, którego nam pośle, będzie nas prowadził do całej prawdy i nie pozwoli w sprawach dotyczących zbawienia trwać w niepewności lub błędzie. Nieomylność, z której papieże korzystają bardzo rzadko, nie jest niczym innym jak wyrazem tego, że Jezus nie pozostawił swojego Kościoła, ale cały czas go prowadzi. A jako, że jesteśmy ludźmi, to owo prowadzenie musi być jakoś skonkretyzowane. Benedykt XVI przyznaje, że papież może mieć oczywiście różne prywatne opinie, gdy jednak mówi jako najwyższy pasterz Kościoła, angażując w to pełnię swego apostolskiego autorytetu, wówczas nie mówi czegoś, co mu właśnie przyszło do głowy. Wie on wtedy, że działa z wielką odpowiedzialnością i równocześnie pozostaje pod ochroną Pana. Benedykt XVI zwraca uwagę, że prymat biskupa Rzymu rozwijał się od początku jako prymat w męczeństwie. Rzym był w pierwszych 3 wiekach głównym miejscem prześladowania chrześcijan. W tym kontekście papież stwierdza, nie trzeba szukać konfliktów, to jasne, lecz raczej dążyć do zgody. Ale z drugiej strony trzeba być świadomym, że świadectwo składane przez każdego chrześcijanina, a przede wszystkim papieża, może stać się skandalem, że nie będzie przyjęte i że zostanie on zepchnięty w sytuację świadka cierpiącego Chrystusa. Mówi się, że Kościół przeżywa dziś kryzys. To prawda, ale można by się zapytać, kiedy, w jakich to wiekach nie przeżywał kryzysu. Poza tym jest także prawdą to, co w rozmowie z Benedyktem XVI stwierdził Peter Zewald. Wasza świątobliwość jest najpotężniejszym papieżem. Nigdy wcześniej Kościół katolicki nie miał więcej wiernych, nigdy nie rozszerzył się aż tak bardzo, dosłownie, do krańców świata. W odpowiedzi Ojciec Święty przyznaje, że te statystyki są ważne, ale władza papieża nie opiera się jednak na nich. Z uśmiechem przypomina, że Stalin miał rację co do tego, że papież nie ma żadnej dywizji i nie może rozkazywać. Nie jest też właścicielem wielkiego przedsiębiorstwa, w którym wszyscy wierzący Kościoła byliby zatrudnieni lub byliby od niego zależni. Paradoks polega na tym, że papież jest w pewnym sensie bezsilny, a zarazem spoczywa na nim wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, aby trwała wiara, która prowadzi do Boga i tworzy wspólnotę Kościoła. Tym bardziej biskup Rzymu musi pamiętać, że jedynie Bóg ma moc, aby sprawiać trwanie ludzi w wierze. Dlatego nie dziwią słowa Benedykta XVI wypowiedziane pod koniec 1 rozdziału książki Światłość Świata. Widzę, że prawie wszystko, co muszę robić, jest czymś, czego sam w ogóle nie potrafię. Chociażby przez to jestem zmuszony, aby oddać się w ręce Pana Jezusa.
Wysłuchali Państwo refleksji księdza Dariusza Kowalczyka o książce Benedykta XVI Światłość Świata. Na kolejną zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.